Chwała Panu Bogu, jest to dla mnie wielka łaska i wielki przywilej, że mogę dzisiaj tu stać przed Wami i złożyć świadectwo o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Ale wiecie, dzisiaj, gdy rano wstałem, otworzyłem Biblię, otworzył mi się Psalm 113, a już tak z doświadczenia jestem nauczony, jeżeli coś mi się otwiera, i coś mi Bóg pokazuje i kładzie mi tak gdzieś wewnętrznie, to wiem, że nie jest to przypadek. Choć do końca nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego akurat ten fragment. I tak bardzo mocno utkwił mi tak fragment od 113 psalm, od piątego wersetu. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. I wiecie, nie rozumiałem tego do dzisiaj, dokąd przyszłem tutaj i chociaż wczoraj już byłem pod wielkim wrażeniem, że mogłem poznać niesamowitych mężów Bożych. Czytałem książki brata Suskiego, słuchałem kazań Jana Guńki i dzisiaj, gdy usiadłem tam z boku, weszedł Tomasz, jego syn, i mówię, skąd go znam? I wiecie, i teraz zrozumiałem, dlaczego ten werset mi się otworzył. Że Bóg podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by postawić się pośród książąt, swojego ludu. I wiecie, ja czuję się tak, jakbym był pośród książąt tego Bożego ludu. Że mogę poznać takich mężów Bożych, że mogę być w Cieszynie, takiej, wiecie, kolebce protestantyzmu. I dla mnie jest to wielka łaska, bo kiedyś byłem śmieciem tego świata. 18 lat przesiedziałem w zakładach karnych, 15 lat przećpałem i nie było takiej siły, która by mogła zmienić moje życie. Był taki czas w moim życiu, że ja byłem strasznie zmęczony tym, wiecie, tą karierą przestępcy. Choć, wiecie, miałem dużo pieniędzy, handlowałem narkotykami, więc to jest bardzo intratny biznes, więc tych pieniędzy miałem na tyle, że mogłem sobie pozwolić na co tak naprawdę tylko chciałem. Ale wiecie, te pieniądze nigdy nie dawały mi szczęścia. Ja nigdy nie byłem wolnym człowiekiem, mimo tego, że miałem pieniądze, że wiecie, było mnie stać na wiele rzeczy. Ale nigdy nie miałem pokoju w swoim sercu, nigdy nie miałem uśmiechu na swoich ustach, bo zawsze schodziłem w strachu, zawsze chodziłem taki zaszczuty. Nawet gdy wchodziłem do restauracji, nigdy nie siadałem tyłem do wejścia, tylko zawsze musiałem siedzieć przodem do wejścia i patrzeć, kto wchodzi, czy nie jest to czasami konkurencja, która gdzieś tam przyjdzie się na mnie zemścić, lub czy czasami policja. Rano, gdy dzwonek do drzwi o 6 rano, więc o 6 rano, jak się z nikim nie umówiłem, o 6 rano to mógł być dzwonek tylko jeden, to mogła być tylko i wyłącznie policja, więc cały czas gdzieś uciekałem przed tym swoim, przed samym sobą tak naprawdę, tak? Ale przyszedł taki czas, że zapragnąłem po prostu szczęścia i nigdy tego szczęścia nie mogłem jakoś odnaleźć. I któregoś razu znalazłem się w areszcie śledczym na Świebodzkiej we Wrocławiu i tam był taki wychowawca, który, wiecie, on chyba umiał znaleźć, może nie potencjał, ale może umiał znaleźć, że człowiek czegoś pragnie innego. Ja naprawdę pragnę zmiany życia. Tylko nigdy mi się nie dawało. Ja wielokrotnie podejmowałem próby zmiany swojego życia. Wiecie, nade mną pracował naprawdę sztab wielu ludzi. Począwszy od mojej najbliższej rodziny, od znajomych, od dalszej rodziny, cały system penitencjarny, sądy, prokuratury, kuratorzy, wychowawcy różnego rodzaju, terapeuci. Nigdy nie było takiej możliwości, żeby zmienić moje życie, ale ten wychowawca powiedział mi, słuchaj, mówi Jacek, jest taki fajny zakład karny, tam jest oddział dla osób uzależnionych, pojedziesz tam, tam jest fajna kadra i mówi, może coś z tego skorzystasz. I gdy tam przyjechałem, poznałem zwariowanych ludzi. Ale jedno, co mi w nich urzekło, to zawsze byli szczęśliwi. Ja mówię, jak to jest? Mówię, czy wy nie macie problemów? Mamy. Ale mówi, z nami jest Jezus. Mówi, on nas przez te problemy przeprowadza. Ja mówię, jak? I wiecie, był tam też człowiek, którego znałem z poprzednich jakby odsiadek w więzieniu. I znałem, jaki to był człowiek. To był taki bezwzględny przestępca. życie ludzkie dla niego się w ogóle nie liczyło. Ja obserwowałem jego życie, jak ono było zmienione. I kiedyś mu zadałem pytanie, mówię, słuchaj Krzysiu, powiedz mi jedną rzecz, co cię to zmieniło? Co się stało, że ty jesteś innym człowiekiem? Bo widzę, że jesteś innym. Wiecie, on nie palił, nie przeklinał, nie kłócił się, nie dochodził swoich racji, był ustępliwy, był pokorny. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo ja go znałem, wiedziałem, co to jest za człowiek. On mówi, wiesz co? Mówi, przyjdź na spotkanie właśnie do tych ludzi, których tak się śmieje, że są dziwni. Mówi, to ja ci powiem nie co, ale kto mnie zmienił. I wiecie, to był taki mój trochę też trudny czas, ale przyszłem chyba na jedno czy na drugie spotkanie. Ja w tamtym czasie nie umiałem tego nazwać. Dzisiaj już wiadomo, wiem co się stało i co to było, ale było kazanie. Jeden z braci na organach prowadził uwielbienie, niesamowite uwielbienie i była niesamowitość obecność Ducha Świętego. I wiecie, w tamtym czasie nie wiedziałem, co się dzieje po prostu ze mną. Ja pamiętam, padłem na kolana, zacząłem płakać jak małe dziecko. I wiecie, taki film mi się wyświetlał przed oczami, jakby taki pasek mi leciał i widziałem całą swoją przeszłość, te wszystkie rzeczy, które popełniłem. Widziałem swoją matkę, która za mnie się modli, widziałem tych ludzi, których skrzywdziłem, widziałem te wszystkie przestępstwa, które popełniłem, a popełniłem ich naprawdę bardzo dużo. I nic więcej tak jakby się takiego spektakularnego nie stało. Ale jedno, co odczułem, to ja lubiłem zawsze dużo ćwiczyć i nieraz miałem wiele kilogramów na sztandze na plecach. I to tak, coś takiego, jakbyś przy ostatnim już powtórzeniu zrzucił z siebie coś i po prostu jesteś wolny. I poszłem ten dzień pod celę. Rano, gdy się obudziłem, chłopacy do mnie mówią, słuchaj Jacek, mówi, ty całą noc śpiewałeś. Ja mówię, jak śpiewałem? Nie wiem, mówi, jakoś po arabsku, czy po grecku, po hebrajsku, mówi. A mówi, ale tak pięknie śpiewałeś, mówi, że myśmy ciebie nie budzili. Ja nie wiedziałem, co się wtedy stało, dopiero gdy bracia przyszli za tydzień na spotkanie, wytłumaczyli mi, że zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Po jakimś czasie przyjąłem chrzest. Co prawda nie w takich warunkach, jak wy dzisiaj przyjmujecie, ale to też był taki, zapamiętałem go do dzisiaj bardzo, bardzo wyraźnie, bo miałem chrzest na placu spacerowym w zakładzie karnym przy samej wieży strażniczej i gdy mnie zanurzali do wody, to nade mną stał strażnik z kałasznikowem. I to taki trochę dziwny obraz. I wiecie, ja poczułem się niesamowicie wolnym człowiekiem. Mi kraty, które były w oknach, mi nie przeszkadzały. I rano, gdy ja wyszłem na spacer, przeżyłem szok. Wyszłem i spojrzałem w niebo i mówię, Boże, jakie to niebo piękne. Wiecie, trawę, po której chodziłem przecież. Mówię, Boże, jak ona jest piękna, jak ona jest zielona. Ptaki, które zawsze miałem latem czy wiosną, zawsze miałem okno od celi otwarte, które słyszałem, ale tak naprawdę ich nie słyszałem. A tamtego ranka ją słyszałem. I mówię, Boże, jak one pięknie śpiewają. Jakie piękne jest to niebo. Jak Ty, Boże, cudownie to stworzyłeś. I nikt nie musiał już przekonywać, że to jest Boże dzieło, że to jest Boże stworzenie. I takie najdziwniejsze było to, ja myślę, że wielu tak nowonarodzonych ludzi tak ma, że już na drugi dzień zacząłem latać z Biblią po oddziele i każdego chciałem namawiać i przekonywać do wiary w Jezusa Chrystusa. I gdyby ktoś w tamtym czasie dał mi bejsbola, to bym chyba im wszystkim chciał do głowy natłuc, że zobacz, że to jest prawdą. Choć dwa dni wcześniej z tego się śmiałem. Później pojechałem do zakładu karnego do Wołowa. Ja będę mocno to wszystko ciął, te świadectwo też, bo mam w jakiś sposób ograniczony trochę czas. Pojechałem do zakładu karnego do Wołowa. Tam zostałem jednym z liderów grupy, która tam była, bo tam już służba była pełniona przez braci tam z Wołowa przyjeżdżali, mieli służbę w zakładzie karnym w Wołowie. Tam była też dość taka mocna grupa ludzi wierzących, nawróconych w zakładzie karnym. Ja zostałem jednym z liderów. Jakiś czas tam tą służbę pełniłem, ale wiecie, przyszedł czas mojego wyjścia na wolność i tak naprawdę czas konfrontacji z tego wszystkiego. Ja uważam tak, że wiecie, jak się żyje w więzieniu, to jest o wiele łatwiej. Choć z drugiej strony jest też ciężko, bo są skazani, którzy ten świat tam przestępczy jest taki, jaki jest. Tak? On się charakteryzuje swoimi zasadami, które obowiązują w zakładzie karnym i nie jest też nieraz tak łatwo żyć prawdą wśród ludzi, którzy żyją kłamstwem. Ale uważam, że z wielu powodów jest troszeczkę lepiej. I przyszedł czas mojej konfrontacji, gdy wyszłem na zewnątrz. I najgorsze to, że mi się nie udało. Gdy tylko wyszłem, zresztą tak zawsze było, jak wychodziłem z zakładów karnych, to zawsze koledzy, którzy, jeżeli można nazwać ich kolegami, zawsze się znajdowali, choć przez 18 lat mojej odsiadki w zakładach karnych żaden z nich nigdy nie napisał kartki, nigdy nie był na widzeniu, nigdy nie przysłał mi paczki, ale gdy wychodziłem, to zawsze się odnajdywali, bo wiedzieli, że Jacek jest taki, jaki jest, że on nikogo nie sprzeda, zawsze weźmie na siebie, w razie wpadki to on nikogo nie wyda. Tak? I zawsze się odnajdywali. Ja to nazywam tak, że wiecie, że diabeł przyszedł z całą ciężarówką prezentów. Otworzyły mi się niesamowicie nowe drzwi, pewne rzeczy i ja w tym i przyćpałem. Gdy przyćpałem, przyszło do mnie niesamowite oskarżenie i potępienie. Ja uważałem, że już straciłem Bożą łaskę, straciłem zbawienie, że nie ma już w ogóle dla mnie żadnego ratunku, że po prostu nie mam zbawienia, więc jeżeli nie mam zbawienia, jeżeli straciłem, wracam do starego życia. Wiecie, tak jak Piotr, idę łowić ryby. Wracam do starego życia i idę po bandzie, bawię się na całego i tak już zbawienia nie mam, więc nie ma sensu cokolwiek zmiany w moim życiu. To nie było, to nie do końca tak było, bo ja we wnętrzu, ja byłem rozdartym człowiekiem. Ja myślę, że to był mój najgorszy czas mojego życia. Tutaj wiem, że oddałem życie Jezusowi. Tutaj przyszło potępienie, straciłeś zbawienie, nie ma dla ciebie nadziei, ale we wnętrzu gdzieś ta iskierka nadziei się paliła. I często otwierały mi się pewne wersety z Biblii, którą przecież znałem doskonale. I często przychodzi mi ten werset, że Jezus nie dogasi tlejącego się knota, że On nie dołamie nadłamanej trzciny. I gdzieś to tak mnie podnosiło trochę i taką miałem tą nadzieję, że ta iskierka gdzieś tam się szczepali, ale z drugiej strony to potępienie było tak potężne, że po prostu chciałem się zabić. Zacząłem, że tak powiem, takim moim starym językiem iść po bandzie, czyli iść po całości. Zacząłem pić, zacząłem ćpać, zacząłem brać niesamowite duże ilości narkotyków, chciałem się po prostu zabić. Mówię, nie miałem odwagi sobie odebrać życia w jakiś sposób, powiesić się, zastrzelić, więc mówię, narkotyki są takim jakimś łagodniejszym środkiem, żeby odebrać sobie to życie. 4 razy dostawałem zapaści i często płakałem przed Bogiem. Mówię, Boże, ja nawet jestem takim łajzą, że nawet się nie potrafię zabić. I mówię, zabierz mnie, Boże, z tego świata albo ze mną coś zrób, bo ja już nie daję sobie rady. I wiecie, piłem, ćpałem. I wiadomo, że to musiało się skończyć tym, że musiałem wrócić do więzienia. Gdy zamknęły się za mną drzwi wtedy, to powiem, że poczułem taką ulgę, że to się chyba wszystko skończyło. I mówię, no to co, wróciłem do tego więzienia, zacznę sobie układać życie jako przestępca, że na to, że już w tym więzieniu dużo lat przesiedziałem, więc miałem jakieś tam układy, miałem znajomych, szybko poszłem do pracy, ale cały czas się z tym męczyłem, cały czas to sumienie, wewnątrz ten duch cały czas był pobudzany i któregoś dnia, to była noc, leżałem, zgasło światło, i zacząłem płakać przed Bogiem. I mówię, Boże, jeżeli jest jeszcze dla mnie jakakolwiek szansa, jeżeli możesz mnie, Boże, uratować, ja nie chcę iść do piekła, to proszę Cię, pomóc mi. Wiecie, i zapłakałem tak samo jak wtedy, gdy klęczałem na kolanach. To były te same łzy. I też nic spektakularnego się nie wydarzyło. Wiecie, firanki się nie zaczęsły, chociaż nie ma w więzieniu firanek, ale tak potocznie się mówi. Ziemia się nie poruszyła. Wręcz przeciwnie, rano otworzyła się cela i przychodzi dowódca zmiany, mówi, Jacek, chodź ze mną. Ja pracowałem na kuchni, byłem starszym kucharzem. Idziemy do szatni, tam gdzie się przebieraliśmy, mówi, czy to jest moja szafka? Ja mówię, tak. Mówi, słuchaj, znaleźliśmy się tam amfetaminę. Ja mówię, to nie jest moja. On mówi, słuchaj, ja ci mogę na słowo wierzyć, ale jak mi to wytłumaczysz, że ona tam jest? Ja mówię, nie wytłumaczę ci. Mówi, słuchaj, muszę dać ci wniosek karny, zdjąć cię z pracy. A wiecie, w więzieniu jak siedzisz i masz pracę, to te życie całkiem inaczej wygląda, bo musisz sobie te życie jakoś ułożyć. Masz wyrok, nie wiem, 8 lat, czy 9, czy 10. więc musisz tam jakoś żyć, mając pracę, to jest całkiem inaczej, tak? Bo masz te pieniądze choćby na to, że na jakąś wypiskę i czas ci szybciej leci. Zresztą ja robiłem na kuchni, więc miałem dostęp do jedzenia, więc to dla mnie było naprawdę bardzo, bardzo taka intratna praca. I zacząłem być zły na Boga. Mówię, Boże, przecież ja Cię prosiłem, żebyś Ty mi pomógł. A ja teraz straciłem pracę, nie mam już nic. Ja nie chcę tak. Ja Cię prosiłem i byłem po prostu niesamowicie zły na Boga. Ale wiecie, ja nie widziałem, że to od tego momentu zaczął działać Bóg. Ja dopiero później z perspektywy czasu to zobaczyłem, że to jest Boże działanie. I wiecie, dlaczego tak się stało, że Bóg tak to zrobił? Bo ja jestem przekonany, że gdybym nadal tam został, to ja bym nie wrócił do zakładu karnego do Wołowa, z którego wychodziłem, gdzie byłem liderem. Nie miałbym odwagi, bo moja pycha nie pozwoliła mi stanąć przed tymi ludźmi, przeprosić ich za to, co zrobiłem. Ale to było Boże działanie i stało się tak, że wróciłem do tego Wołowa. Wróciłem do społeczności, moje życie z Bogiem zaczęło się odnawiać. Niesamowite było to, że na nowo zacząłem słyszeć głos Ducha Świętego, że naprawdę na nowo doświadczałem Bożej obecności w swoim życiu i to mnie niesamowicie zaczynało cieszyć. Ale któregoś dnia wychodziłem na spacer i gdy zamknęła się za mną cela, upadłem na korytarzu. Strasznie mi zaczął boleć brzuch i zacząłem tracić przytomność. Nie wiedziałem do końca, co się ze mną dzieje. Pamiętam, że funkcjonariusze przylecieli na górę, chcieli mnie znieść na dół, ale gdy mnie złapali tu pod pachy, podnieśli do góry, to brzuch mnie jeszcze bardziej zaczął boleć, więc odtrąciły mi te ręce i tak, wiecie, na tyłku zjechałem po schodach, później położyli mnie na nosze. Później pamiętam już, jak jechałem w karetce tej więziennej. Dowiedziałem się później, że ta karetka z zewnątrz nie mogła przyjechać, bo była gdzieś na wyjeździe, więc służba więzienna mnie wiozła. Później obudziłem się dalej w karetce, ale w brzegu dolnym w szpitalu i słyszałem taką rozmowę, jak funkcjonariusze rozmawiają z lekarzem, że lekarz mówi, że my go tu nie możemy zostawić, bo jest zagrożenie życia. Mówi, wieźcie go na Klęczkowską, tam jest wasz szpital, więc musicie go zawieźć tam. I później pamiętam, że ktoś mnie rozbierał na korytarzu i obudziłem się już na stole pooperacyjnym. Pamiętam, gdy się wybudziłem, za mną stała pani anestezjolog, wycierała mi czoło. Tutaj po prawej stronie stał chirurg i z przodu przede mną stał drugi chirurg. To już było po całej operacji, zostałem wybudzony. I ten chirurg do mnie mówi tak, mówi, że uciekłeś śmierci spod kosy. A ten naprzeciwko tak się na mnie patrzy i mówi tak. Mówi, a dlaczego na mnie powiedziałeś, że ty masz HIV-a? Ja mówię, bo nie wiedziałem. To słuchaj, to masz HIV-a, masz HCV-a, jesteś zakażony. Wiecie, tak wtedy do mnie to jeszcze do końca nie docierało. Dlaczego? Bo jeszcze ta narkoza trochę działała. I później obudziłem się w nocy już na oddziele, na sali szpitalnej. Otworzyłem swoje oczy i pierwsze rzuciło mi się w oczy to, że drzwi od celi są otwarte. W nocy w zakładzie karnym jest to niemożliwe i niespotykane, żeby w nocy drzwi od celi były otwarte, ale tak popatrzałem dalej i byłem obłożony taką, wiecie, aparaturą monitorującą życie. Coś tam pikało, coś stukało, coś tam skakało, pełno kroplówek. I ja nie umiem ubrać tego w słowa, bo to jest takie odczucie, że ciężko mi dobrać odpowiednie słowa, żeby wam to w jakiś sposób przekazać, ale ja wiem, że umierałem, że po prostu, że odchodziłem i zacząłem też wołać wtedy do Boga. Mówię, Boże, jeżeli chcesz mnie zabrać, mówię, to ja jestem gotowy, ale jeżeli jeszcze masz coś dla mnie i chcesz, żebym został, to okej, ja jestem, Boże, do Twojej dyspozycji. I wybudziłem się rano, odłączony od tych kroplówek. Co prawda nie mogłem za bardzo wstać. Gdy mnie zabierali do szpitala, ja ważyłem chyba 108 czy tam 110 kilo, a po 2 tygodniach, gdy stanąłem na wadze, ważyłem 68, czyli 40 kilogramów ze mnie zessało. I co się okazało, że ten ból brzucha był spowodowany tym, że pękł mi wyrostek. On się rozlał i nie zoperowali mnie w tą samą noc, w ten sam dzień, dlaczego? Bo nie było chirurga, przytrzymali mnie całą noc, wdało się zapalenie otrzewnej, dostałem zapalenie płuc, a na dodatek okazało się, że mam nie tylko HIV, ale jestem w stadium AIDS. Moja odporność była tylko 34 limfocyty, czyli tak naprawdę później się tak dowiadywałem. Nawet sam lekarz mówi, ty nie miałeś prawa tego przeżyć. Przy tej odporności ty miałeś wyzerowaną praktycznie odporność, dostałeś zapalenia płuc, zapalenie otrzewnej, czyli zakażenie otrzewnej, nie miałeś prawa tego przeżyć. Ale przeżyłem. W tym szpitalu, z perspektywy czasu to wam tak opowiadam, bo ja w tamtym czasie nie rozumiałem pewnych rzeczy. Na tej sali szpitalnej dostałem takiego podcele, takiego, ja to nazywam z metra cięty, taki mały chłopak. Wiecie, on był tak złośliwy, że nie dawałem sobie rady z nim. Po prostu dokuczał mi i to było widać, że to jest specjalne dokuczanie. Ja się rozpłakałem. Rozpłakałem się tak naprawdę nie przed nim, ale przed Bogiem. I mówię, do niego powiedziałem tak, mówię, słuchaj, gdybym ja mógł, to bym cię rozerwał jak żabę. Ale padłem przed nim na kolana i płaczę przed nim, mówię, wiesz co, ale ja nie mogę. Rozumiesz to? Ja nie mogę. On nie wiedział, co się ze mną dzieje. I mówię, Boże, ja nie chcę takiego serca, ja widzę, ile ja mam nienawiści. I wiecie, i to był czas, gdzie Bóg mnie tak naprawdę łamał. Bo ja do końca nie rozumiałem Bożej łaski. Ja myślałem, że wiecie, jestem nawróconym człowiekiem, więc Bóg będzie chodził ze mną, ja będę schodził gdzie chcę, bo Bóg będzie chodził za mną. Pomyliłem priorytety, zapomniałem o tym, że to Bóg jest moim Bogiem, a to ja mam służyć, że ja mam być wierny i posłuszny we wszystkim i że ja mam iść tam, gdzie On chce, żebym ja szedł, a nie gdzie Bóg ma iść tam, gdzie ja chcę, żeby szedł. I ja nie rozumiałem do końca Bożej łaski, ale Bóg często do mnie przemawia, wiecie, tak jakbym rozmawiał sam ze sobą, ale ja wiem, że to do mnie mówi Bóg. I pokazał mi się pewien taki obraz. Ja jako skazany kiedyś miałem możliwość, zresztą każdy skazany ma możliwość napisania o akt łaski. Tak? Ja jako skazany z tego prawa skorzystałem, więc napisałem o akt łaski. W tamtym czasie jeszcze prezydentem był ten, co nie chce, ale musi. Oczywiście dostałem odmownie. I Bóg pokazał mi taki obraz. Taki głos wewnętrzny. Ja taki dialog sam jakbym ze sobą taki przeprowadzałem. Ile by cię kosztowało, ile by twojego prezydenta kosztował akt twojej łaski? Więc tak myślę, no nic. Jeden, jedyny podpis. Podpisałby i ja wychodzę na wolność. A jak myślisz? A ile kosztowało to Jezusa? I wiecie, otworzył mi się fragment automatycznie z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, gdzie jest napisane o Jezusie Chrystusie. Prezydent nie musiałby zostawić swojego pałacu, swojej świty, swoich garniturów. Nie musiałby zostawić tego wszystkiego, co miał. A Jezus zostawił dla mnie niebo. Zostawił dla mnie swoją koronę. Przyjął postać człowieka. Uniżył się do poziomu sługi, a na gońcu dał się przybić do krzyża. Potem mógł być wolny. I to jest cena łaski, którą ty masz za darmo, ale to nie jest tania rzecz, że nie możesz sobie tym tak szastać na lewo i na prawo, bo dostałeś to za darmo, ale ktoś za ciebie zapłacił, tym kim był Jezus Chrystus, mój jedyny Syn, którego ja posłałem dla twojego zbawienia. I ten człowiek mi tak strasznie dokuczał, ja mówię, Boże, przemień moje serce. I to był czas, w którym Bóg mnie po prostu łamał. Bóg mnie kruszył i wiem, że przygotowywał mnie jeszcze do gorszego spotkania. Ale stało się tak, że myśmy się rozeszli, a później tego chłopaka, to mi tak dokuczał, spotkałem już w Wołowie na spacerniku. On jak mnie zobaczył, to uciekł, bo myślał, że ja się będę jakoś na niego mścił. Ale Bóg już wtedy w tym czasie przemienił moje serce całkowicie. I właśnie w tym dniu, gdy go spotkałem, tego chłopaka na spacerniku, gdy wracałem z powrotem pod swoją celę, gdy wchodziłem po schodach na górę, z góry schodził mój wspólnik, na podstawie którego zeznania dostałem 14 lat więzienia. I wiecie, ja zobaczyłem wtedy taki obraz. Znaczy pierwsze co, to automatycznie zareagowało ciało. Mówię, mam cię. Od razu tak pomyślałem. Ale za chwilę mówię, nie. No przecież to nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja zrozumiałem, że w tym momencie miałem nad nim niesamowitą władzę. Dlatego, że na jedno moje słowo ten człowiek nie zszedłby już na dół. Ja bym tylko powiedział, że to jest konfident. Na podstawie jego zeznania dostałem 14 lat. On by zleciał już na dół z tych schodów. Nie doszedłby do celi. Ale niesamowite było to, że ja podeszłem do niego. Ja widziałem jego twarz. Jego twarz się zmieniała, tak jak kameleon zmienia swoją skórę. On nie wiedział, co ma zrobić. A ja go objąłem. I mówię, słuchaj, co tam słychać? Gdzie jesteś? Masz herbatę? Może coś ci podać? I on nie wiedział, jak zareagować. Ale to był czas takiego właśnie momentu, w którym byłem łamany, byłem kruszony. I po jakimś czasie schodzę do lekarza na dół i mówię, panie doktorze, ja mam takie pytanie, czy mógłby pan zajrzeć w moje wyniki? On mówi, a co się dzieje? Ja mówię, mówi pan, jestem, mówię, nosicielem wirusa HIV, jestem zarażony wirusem HCV. Czy mógłby pan moje wyniki, bo ostatnio byłem na pobraniu krwi i chciałbym wiedzieć, czy tam limfocyty mi się zwiększają, czy ta odporność się zwiększa. On tak wziął tą książeczkę, tak czyta i mówi, wie pan co, ale pan tutaj nic nie ma. Ja mówię, panie, nie rób pan ze mnie durnia. On mówi, proszę pana, ja sobie z takich rzeczy nie robię żartów, bo są poważne rzeczy. Niech pan weźmie książeczkę, niech pan sobie przeczyta. Wziąłem tą książeczkę i czytam tak. Po ostatnich badaniach wirusologicznych na obecność wirusa HIV we krwi wirusa nie stwierdzono. Ja mówię, ale jak? On mówi, ja nie wiem jak, ale to są twoje badania. Wiecie, a ja myślałem, że nie mam łaski, że nie mam zbawienia, że już wszystko dla mnie skończone, że już nie ma dla mnie żadnej nadziei. A Bóg uleczył mnie z HIV-a. Dał mi niesamowitą żonę. Czy modliłem się o żonę? Mówię, Boże, daj mi żonę, która... Nie modliłem się, żeby kochała mnie. Choć powiem tak nie do końca, mówię, nie kocha Boga. Jak będzie kochać Boga, to będzie kochać mnie. To był taki mój cwańcyk. Ale mówię, daj mi żonę, która będzie kochać Ciebie, która będzie chciała iść za Bogiem. I wcześniej zawsze mówiłem tak, mówię, jak wyjdę z tego Wołowa, nigdy w tym Wołowie już nie zamieszkam. Mówię, to jest przeklęte miasto, moja noga tu więcej nigdy nie powstanie. A gdy pracowałem w zakładzie karnym w Wołowie, moim kierownikiem był też wierzący brat, który chodził właśnie do Wołowa, do tej społeczności i kiedyś przyszedł i mówi tak, wiesz co, mówi Jacek, do nas przychodzi taka fajna Asia. Ja mówię, tak, to ona będzie moja żoną, będzie moją żoną. Nie wiedziałem, że prorokuję w tym czasie. I gdy wyszłem z zakładu karnego, pierwszą osobą, jak złożyłem świadectwo, pierwszą osobą, która do mnie podeszła, była właśnie moja obecna żona Asia, która tutaj dzisiaj jest ze mną. I tak jak zarzekałem się, że nigdy nie zamieszkam w Wołowie, no to Asia jest z Wołowa. Chciał, nie chciał, musiałem tam zamieszkać. Chociaż już wtedy nie musiałem, już wtedy chciałem. Bo już inaczej na to patrzałem. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest też strasznie taki dowcipny. Ja nigdy, wiecie, może nie nigdy, do czasu mojej przemiany, mojego życia nienawidziłem policji, tego całego systemu, tak? Bo oni w jakiś sposób mnie ścigali. Moja córka dzisiaj kończy szkołę policyjną. Moim kapelanem więziennym był były klawisz, który gdy był w czynnej służbie nie mógł być kapelanem, dopiero jak poszedł na emeryturę został kapelanem i myśmy się miśkowali i ściskali. To po prostu w ogóle taki, wiecie, niesamowity obraz, że Bóg jest naprawdę dobry i łaskawy. Dzisiaj prowadzimy niesamowitą służbę. Prowadzimy schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Ja zawsze powtarzam, nie lubię tej nazwy schronisko, ale ono ma taką nazwę bardziej dla urzędów, tak, żeby było. I ja wiem, że też Bóg odpowiada na pragnienia, bo gdy ja wróciłem później do więzienia jako wierzący człowiek, to ja przyszła do mnie taka pewna świadomość i od razu zrodziło się pragnienie zrobić jakiś dom, cokolwiek dla ludzi, którzy wychodzą z więzienia. Bo bardzo często, no statystyki są takie, jakie są. Prawie 99% ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, oddali życie Jezusowi w więzieniu, wracają z powrotem do więzień. Wiecie dlaczego? Dlatego, że skazany nie umie sobie poradzić na zewnątrz w normalnym życiu. I zrodziło się takie pragnienie stworzyć jakiś dom, czy cokolwiek, jakkolwiek miał się nazywać dla ludzi, którzy wychodzą z zakładów karnych, którzy gdzieś są w nałogach, żeby gdzieś zaopiekować ich i pomóc im stanąć na nogi i wprowadzić ich do normalnego życia. Bo ja sam wiem po sobie, że ja nie umiałem, gdy ja wyszłem na wolność, ja zrobiłem też jeden błąd, że ja nie poszłem od razu w społeczność, nie weszłem do struktury kościoła, nie przyłączyłem się do żadnej społeczności. Diabeł to oczywiście szybko wykorzystał. I ja miałem pełną świadomość, że jeżeli tymi ludźmi się nie zaopiekujemy, to oni będą wracać do więzień. I Bóg odpowiedział nam na to, dał nam niesamowitą służbę właśnie w Mirosławicach Górnych, gdzie dyrektorem jest Stasiu Cieślar, który zresztą w czwartek usłuchiwał i jest zresztą stąd. To też jest niesamowite. I wiecie, i Bóg tam u nas też czyni niesamowite rzeczy. Ostatnio doświadczaliśmy niesamowitych uzdrowień. Wydłużyła się chłopakowi noga. Człowiek, który miał sparaliżowaną rękę, ma ją dzisiaj władną, może normalnie nią robić. Za tydzień 3 osoby idą do chrztu, które oddały życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, i Bóg działa, Bóg do tego się przyznaje. I niesamowite jest jeszcze to, że ta służba nie jest korzyścią tylko tak naprawdę dla tamtych ludzi, ale jest też korzyścią dla mnie i dla mojej żony, bo jest to wielki poligon doświadczalny dla mnie. Ja w tej służbie uczę się kochać ludzi, tak naprawdę. Myślałem, że już potrafię. Nie do końca tak jest. Wiecie, my z tymi ludźmi jesteśmy 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że jak, wiecie, kościół uliczny, czy gdzieś jakaś służba, wychodzimy na 2-3 godziny, wracamy do swoich domów i możemy sobie odpocząć. My jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę. I naprawdę dla nas jest to niesamowity poligon. Jestem Bogu za to wdzięczny. Choć nieraz płaczę, żona myślę częściej jako kobieta, bo jest jej ciężej, ale zaciskam zęby, ale ja wiem, że Bóg chce nadal mnie kształtować. Chcę nadal kształtować moje ja, moje ego, moją pychę. Pokazuje mi jeszcze, jak wiele jest do zmiany w moim życiu. Wiecie, w tym wszystkim jeszcze kiedyś Bóg mi pokazał taki werset z listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary. Wiecie, i fajnie, gdy się czyta o tych bohaterach wiary, mężni ludzie, Dawid nazwany mężem według Bożego serca, czytamy o Noe, o Abrahamie, ale gdy zobaczymy na ich życie, czy ich życie było idealne. Czy Noe, gdy Arka osiadła, pierwsze co zrobił, założył winnicę i się upił. Dawid, który był nazwany mężem według Bożego serca, któregoś dnia zamiast pojechać na wojnę, chodził se po tarasie i zobaczył piękną Batrzebę. I wszyscy wiemy, co się stało później z jego najlepszym, tak by można powiedzieć, wojownikiem Uriaszem. Ale oni zostali nazwani mężem według Bożego serca. Bo wiecie co, Bóg nie powołuje doskonałych ludzi. Ale Bóg uzdalnia powołanych. Gdy czytamy Biblię, tu nie ma mowy o doskonałych ludziach. Tu jest mowa tylko o jednym doskonałym człowieku, który chodził po tej ziemi, którym był Jezus Chrystus. A reszta to są ludzie, którzy popełniają błędy. Którzy nieraz upadną. Ale jest łaska. Jest zawsze łaska u Boga. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. I Bóg wszystko, co czyni, zawsze czyni ku dobremu. I Bóg nawet zło, które potrafimy wyrządzić, to On potrafi obrócić to ku dobremu. Tak jak to Bóg nie wsadził mnie do więzienia. Ja tam poszłem z własnej nieprzymuszonej woli, bo Bóg dał mi wolną wolę i dał mi prawo wyboru. I Bóg nigdy nie zaingeruje wbrew mojej woli. To ja wybierałem, ale Bóg potrafił to obrócić ku dobremu. Potrafił, wiecie, zrobić niesamowite rzeczy. Ja nigdy nie przypuszczałem, że ja będę w takim miejscu jak to. Ja nigdy nie przypuszczałem, że ja będę głosił kazania. Nigdy nie przypuszczałem, że będę jakimkolwiek kiedy kierownikiem. Że będę starszym zboru. Że będę stał przed ludźmi, będę mówił. Ale z drugiej strony, skoro Bóg posłużył się osłem, żeby przemówił, to dlaczego nie mną? Ale Bóg jest dobry. I Bóg nie ma względu na osobę. Bóg kocha każdego człowieka. I to jest niesamowite. I jestem Bogu wdzięczny za ten czas, tutaj, dzisiaj, za to wszystko, co zrobił w moim życiu. Wierzę, że jeszcze wiele rzeczy jest przygotowanych dla nas, dla każdego z nas. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie ma jeszcze powodu, żeby spocząć już na laurach, ale Bóg cały czas będzie nas kształtował. I chwała Bogu za to. I wam też dziękuję za ten czas, że mogłem dzisiaj złożyć to świadectwo. Choć mówię, on tak jest mocno w skrócie, bo potrzebuję więcej czasu, ale jestem Bogu wdzięczny za ten czas, który mam tutaj, za wspaniałych mężów Bożych, których mogłem poznać i za to miejsce, że tutaj jestem dzisiaj. A was też błogosławię w tym wszystkim za decyzję, którą podjęliście. Niesamowita decyzja. Jeszcze chcę powiedzieć tak, że dzisiaj strasznie kogoś wkurzyliście. Dziękuję wam serdecznie. Niech Bóg będzie uwielbiony.